Tajemnice Pomorza.
Zamek, wały, folwark i krzyżacy. Poszukamy śladów przeszłości w pewnej kociewskiej wsi. Wsi, która dziś liczy 300 mieszkańców, ale dawniej była bardzo ważnym krzyżackim punktem. Wieś z historią tak bogatą, że niejedno miasto mogłoby jej pozazdrościć. Karol Plata-Nalborski, regionalista i autor książek o przeszłości regionu, opowie dziś o Międzyłężu. Daniel Wojciechowski, zapraszam.
Jesteśmy dzisiaj na nizinie Walichnowskiej w Tajemnicach Pomorza i trafiliśmy do wsi Międzyłęż, to niedaleko Pelplina i Gniewa. Mówi się, że w czasach średniowiecznych tutaj właśnie miał istnieć dwór albo, uwaga, nawet zamek krzyżacki, po którym śladu dzisiaj już nie ma. No to jaka jest historia tego miejsca?
Międzyłęż pojawia się w źródłach pisanych w 1282 roku. Po raz pierwszy w tym właśnie dokumencie legat papieski potwierdza nadanie przez księcia Mściwoja II zakonowi krzyżackiemu ziemi gniewskiej. I tu są jakby dwie wersje. Albo, że było to z willą Medilance, albo z jej wyłączeniem. Nie ma tutaj jakby takiej jasności. I z tego okresu byśmy szukali jakby lokalizacji wsi blisko brzegu Wisły, na wschód od głównego skrzyżowania dzisiejszego w centrum wsi. Dzisiaj tam zabudowań nie ma. Należy właśnie dodać, że w XIV wieku, kiedy krzyżacy już zadomowili się na dobrze na Pomorzu, to prowadzili pracę przy budowie wałów i rowów odwadniających, w tym właśnie w okolicy Międzyłęża. Celem było oczywiście zabezpieczenie istniejących wsi przed wodami spływającymi od północy. W końcu XIV wieku zorganizowano nawet przeprawę promową przez Wisłę w celu zapewnienia komunikacji z Malborkiem. I warto dodać, że w rejonie Międzyłęża istniała cegielnia, której lokalizacji praktycznie nie znamy teraz. Cegielnia ta produkowała cegły i dachówki, które w 1400 roku użyto do budowy młyna w Tczewie i budynku w Malborku. Co jest najistotniejsze, to to, że na obszarze właśnie obecnego Międzyłęża, dawniej zwanego Międzyłęż Folwark, zakon utworzył w drugiej ćwierćwieczu XIV wieku tak zwany Ordenshof, czyli można to przetłumaczyć tak jako folwark krzyżacki albo gospodarstwo krzyżackie. I on jest zmiankowany po raz pierwszy w 1349 roku, ale niewykluczone, że powstał nawet 15 lat wcześniej. Folwarki to były takie ośrodki gospodarstwa rolne o charakterze produkcyjno-magazynowo-przetwórczym. Istniało ich wiele na terenie komturstwa malborskiego i gniewskiego, praktycznie od początku lat 20. XIV wieku. Były to zróżnicowane specjalizacje produkcji, nie tylko rolnictwo, ale również rzemiosło. Jak było w Międzyłężu, tego dokładnie nie wiemy. Ale można to stwierdzić na podstawie dostępnych źródeł, że był to sprawnie działający ośrodek stanowiący bazę zaopatrzenia dla zamku gniewskiego i zachowały się nawet informacje o transportach materiałów oraz opłatach za usługi. Niewiele natomiast wiadomo o zabudowie tego założenia. Z tamtego okresu pochodzi tak zwana księga podskarbiego malborskiego i ona wymienia stajnie i obory, przy których w latach 1401-1403 prowadzono prace murarskie. Budynki te znajdowały się najpewniej na terenie przyzamkowego folwarku, ale już z lustracji dóbr królewskich w 1664 roku dowiadujemy się, tutaj cytuję, że był tam zamek murowany z folwarkiem, który Szwedzi spalili, tylko mury w kwadrat i sklepy spodnie zostały. Spichlerz także został, ale spustoszał.
A gdzie znajdował się ten zamek, jakbyśmy się tak rozejrzeli po okolicy?
No, bez takich dokładnych badań archeologicznych to takie ścisłe granice jest trudno teraz wytyczyć, ale na podstawie obserwacji terenu i map katastralnych można stwierdzić orientacyjnie, że główna zabudowa folwarczna rozciągała się od terenu zabytkowego cmentarza mennonickiego aż do skrętu drogi przy skrzyżowaniu i w trakcie robienia głębokich wykopów pod budowę starej szkoły, ona się mieściła naprzeciw obecnego domu Międzyłęż numer 26, także przy wykopach na gruntach sąsiedniego właściciela ziemskiego Edwarda Balcera odnaleziono resztki właśnie wspomnianych w lustracji murów gotyckich, w których istniały sklepienia oraz przejścia podziemne. Warto zwrócić uwagę, że ten obszar jest nieco bardziej wywyższony niż w okolicy. To jest taka jakby łagodna wyspa. I droga omija to wypiętrzenie łukiem od południowego zachodu. To, co to oznacza? Że kiedy droga powstawała, istniała na tym wypiętrzeniu prawdopodobnie jakaś przeszkoda komunikacyjna, czyli najpewniej zabudowanie.
No dobrze, no to jak wyglądają zamki krzyżackie, to wiemy mniej więcej, bo trochę ich się zachowało. A czy wiemy, jak ten mógł wyglądać, skoro już w XVII wieku on wypalony był, na to wychodzi?
Tak, to znaczy do niedawna nikt nie miał o tym pojęcia, bo źródła tego szczegółowo nie precyzują, a oczywiście nie ma też szkiców, ale Narodowe Archiwum Szwecji kilka lat temu udostępniło część swoich zasobów w formie elektronicznej i jedną z takich cennych jest mapa z okresu pierwszych wojen szwedzkich 1626-29 i ona potwierdzałaby wspomnianą lokalizację, o której wspominałem, i dość dokładnie zaznaczone są na niej szkice zabudowań majątkowych na terenie niziny Walichnowskiej, w tym właśnie Międzyłęża. Tutaj nie ma oczywiście całkowitej pewności, czy to są zabudowania z czasów średniowiecznych, jednak pewne przesłanki by na to wskazywały. Jeżeli to jest właściwy trop, to mielibyśmy do czynienia z budowlą, która nie przypominała zamku w Gniewie, o Malborku nie wspomnę, ale nawet czy nie był to chyba Sztum czy Nowe. To był raczej niewielki zameczek, albo taki murowany dwór obronny piętrowy, prosty dach dwuspadowy i łukowa brama prowadząca na dziedziniec. I przylegały do niego z obu stron różnego rodzaju parterowe zabudowania folwarczne. Archeolodzy, z którymi rozmawiałem, uczulali mnie na jedną kwestię, żeby nie zawsze tak ściśle podchodzić do terminów zawartych w źródłach, bo zamek może też w wielu przypadkach oznaczać po prostu budowlę dworską, obronną.
No dobra, a kto urzędował w tym Międzyłężu? Kogo mogliśmy tam spotkać?
No właśnie, bo folwarki pełniły rolę często dwojakiego rodzaju. Najczęściej to była rola gospodarcza, ale i to zwłaszcza na terenie komturstwa malborskiego i gniewskiego mogły też stanowić dodatkowo ośrodek administracyjny i siedzibę niższego lub średniego urzędnika krzyżackiego. I tu warto dodać, Międzyłęż początkowo należał do komturstwa gniewskiego i wchodzącej w jego skład takiej jednostki, którą określano jako prokuratorstwo. Prokuratorstwo to obejmowało właśnie folwark Międzyłęż, wieś Garc, obecnie Wielki Garc, folwark Pomyje, folwark Wiestok i wieś Walichnowy. I urzędnik zarządzający całym tym prokuratorstwem po niemiecku był określany jako pfleger albo prowizor, co oznacza mniej więcej opiekun, albo prokurator, co tłumaczy się jako zarządca lub pełnomocnik. I w latach 1324-34 to właśnie ten prokurator urzędował w dworze krzyżackim w Pomyjach. Prokurator w Międzyłężu jest potwierdzony dopiero od 1394 roku, kiedy nastąpiło odłączenie wsi od komturstwa gniewskiego i przyporządkowanie komturowi malborskiemu. I zanim doszło do jakby do przeniesienia właśnie siedziby prokuratorstwa z Pomyj do Międzyłęża, to tutaj urzędował zarządca folwarczny, taki kierownik gospodarstwa rolnego. Później oczywiście osiadł tam już prokurator. Przyporządkowanie Międzyłęża bezpośrednio pod Malbork było spowodowane chęcią posiadania bazy zaopatrzeniowej po drugiej stronie Wisły, co mogło być dla siedziby głównej zakonu krzyżackiego korzystne w przypadku działań wojennych. I tu warto dodać, w 1410 roku po bitwie pod Grunwaldem Międzyłęż został zajęty przez oddziały polskie, które weszły też na zamek gniewski. Zresztą w tym czasie prawdopodobnie wieś uległa zagrabieniu, bo oddziały litewsko-tatarskie ograbiły wszystkie okoliczne wsie. Międzyłęż powrócił we władanie zakonu, a urząd prokuratora jest potwierdzony co najmniej do 1447 roku, a później to już wiemy, jakby drugi pokój toruński, no i zmiana granic.
No właśnie, i trafia Międzyłęż w granice Rzeczypospolitej. I co się z tym Międzyłężem i folwarkiem po włączeniu Pomorza do Rzeczypospolitej dzieje?
Wszystkie te dobra, które nie stanowiły własności rycerstwa, tylko właśnie były tak jakby zarządzane bezpośrednio przez zakon krzyżacki, w tym folwarki, one stały się królewszczyznami. I dla nich właśnie utworzono starostwa niegrodowe i takim na przykład stało się starostwo gniewskie, ale też były takie obszary właśnie jak prokuratorstwa. I na przykład dla Międzyłęża, dla tego prokuratorstwa, przekształcono je w dzierżawę i ona została nazwana często kluczem międzyłęskim. Obejmowała oprócz Międzyłęża także Garc, i Walich Nowy oraz obszar późniejszych małych Walichnów, bo one powstały dopiero mniej więcej około połowy XVII wieku. To starostwo i klucz międzyłęski były wydzierżawiane przedstawicielom szlachty pomorskiej i elit władzy. I tu warto podkreślić, że od 1621 roku do 1772, aż czyli do pierwszego rozbioru, ona była personalnie połączona ze starostwem osieckim. Zresztą z lasu osieckiego można było pobierać drewno wtedy. A dodatkowo od 1672, czyli 5 lat po objęciu starostwa gniewskiego przez Jana Sobieskiego do rozbioru Polski, dodatkowo była połączona ze starostwem właśnie gniewskim i dlatego dzierżawców międzyłęskich określano mianem starostów. I co dodam tutaj jeszcze, że w tamtym czasie nie było mowy o istnieniu trzech odrębnych jednostek, jak to ma miejsce obecnie. Lustracja z 1624 roku wymienia tylko jedną wieś o nazwie Międzyłęcz. I tak też było w latach właśnie, kiedy Szwedzi najechali tereny, czyli 1626-29, i wtedy powstał pod Walichnowami obóz wojskowy, a Międzyłęcz znowu miał swoje znaczenie, bo stanowił bazę zaopatrzeniową dla tego właśnie obozu. A taki formalny podział wsi na Międzyłęcz, początkowo na Międzyłęcz Nowy i Międzyłęcz Stary, nastąpił po wyjeździe Szwedów i stało się to nie później niż 16 grudnia 1644 roku, kiedy podpisano kontrakt dzierżawy dziedzicznej z gospodarzami rolnymi. Ten kontrakt został zatwierdzony 5 lat później przez króla i tak jak z lustracji wspomnianej z 1664 roku wynikałoby, że Międzyłęcz Nowy początkowo obejmował zarówno obecną wieś Międzyłęcz Nowy, jak i folwark. Tym folwarkiem dysponował starosta, natomiast pozostałe grunty uprawiali olędrzy, menonici przede wszystkim. Przed potopem szwedzkim to było rolników 17, ale po wojnie to było tylko 12. Role i grunty folwarczne po spaleniu zamku przez Szwedów i zniesieniu folwarku leżały puste, tylko gburzy z Walichnów robili na nich zasiewy. Międzyłęcz Stary przed potopem również był zasiedlony przez olędrów, ale w czasie lustracji już wieś była spustoszona, role nieuprawiane, a obecny podział na trzy odrębne osady, czyli Międzyłęcz Folwark, dziś Międzyłęcz, Międzyłęcz Stary, Międzyłęcz Nowy, obowiązywał nie później niż od lat 1725-26, kiedy to miało miejsce ponowne nadanie gruntów. Widocznie wieś już jakby się ożywiła w kolejnych dziesięcioleciach, bo w 1765 roku na dawnym folwarku mamy już 7 rolników. Mamy Karczmę, to jest teren notabene Międzyłęcz 30, a w pozostałych miejscowościach było aż ogółem 29 gospodarzy.
No i przychodzi wiek XIX i XX i co się dzieje z tą naszą wsią, o której dzisiaj opowiadamy?
Jakby nastąpiła konsolidacja części majątków, części gospodarstw rolnych i powstało kilka większych majątków ziemskich i na przykład na terenach pofolwarcznych urzędowali później tacy właściciele ziemscy jak wspomniany Edward Balcer, a po nim chociażby Johan Dirksen, trochę bardziej na północ od cmentarza, gdzie dziś znajdują się ruiny dworu z początku XX wieku, mieszkała chociażby rodzina Kreiling, ale tutaj też dodałbym, że Dirksenowie mieli aż 3 gospodarstwa rolne w Międzyłężu. Właśnie jedno to, o którym wspomniałem po Balcerze. Drugie to trochę bardziej na południe, w stronę nowego Międzyłęża. Tam właśnie Johan Dirksen starszy tam urzędował. Ten dom istniał do niedawna, drewniany, został rozebrany. I jeszcze jeden z jego synów, Konrad, wybudował w 1911 dwór na obrzeżach starego Międzyłęża. Ten dwór spłonął w 2017 roku. To właśnie tam było, mieszkało tam kilkanaście osób. Obecnie to są ruiny. I też warto dodać, że pod koniec XIX wieku powstała cegielnia, czy na tym samym miejscu, co kiedyś, nie wiadomo, ale ta cegielnia była początkowo spółką należącą właśnie do dwóch synów Johana, czyli Franza Dirksena, który urzędował na terenie, gdzie był Edward Balcer, i Konrada, czyli wspomnianego właśnie dworu, właściciela wspomnianego dworu. I w 1874 roku wcześniej, bo tutaj było dużo zmian takich terytorialnych, takich, znaczy administracyjnych, że te trzy miejscowości, one należały do wójta po niemiecku Amtsbezirk Wielkie Walichnowy. Później, jak była reforma już w czasach II Rzeczpospolitej, to je połączono w gromadę Międzyłęcz, która stała się częścią gminy zbiorowej Małe Walichnowy. Jak przyszli Niemcy w 1939 roku, to znowu dokonali przekształcenia i gromada stała się wsią, gminą wiejską. i której siedziba mieściła się właśnie już nie na folwarku, tylko w Starym Międzyłężu, a siedzibę z kolei gminy zbiorowej przeniesiono z Małych Walichnów do Rudna. Po wojnie to były kolejne zmiany, aktualnie mamy taką sytuację, no trochę jak w 1934 roku, czyli już mamy wieś już Międzyłęż jako siedzibę sołectwa, bo od 1934 roku ona już się nie nazywa Międzyłęż Folwark i jej dwa przysiółki, Stary Międzyłęż, który jest zlokalizowany na północno-wschodniej części i bardziej na południe jest Nowy Międzyłęż. I wszystkie te trzy sołectwa wchodzą w skład właśnie sołectwa Międzyłęż, które obecnie jest częścią gminy Pelplin.
Niewielka miejscowość z wielką historią, tak można byłoby to określić. Rozglądamy się wokół, coś widać po zamku?
Nie, to właśnie to chodzi o to, że nie, że kiedy jedziemy, możemy jedynie zobaczyć wielkie pole, nie ma już nawet tej starej szkoły, o której wspominałem, drewnianej, ona nie istnieje.
Zostaje
nam tylko wyobraźnia, idąc po prostu, jak staniemy przy cmentarzu Mennonitów, spojrzymy na południe w kierunku skrzyżowania dróg, to możemy, że cała ta wielka pusta zabudowa, to tam kiedyś istniał ten zamek lub dwór obronny krzyżacki.